Popołudnie Wnet, prosto po Częstochraju, to była piosenka wybrana specjalnie przez Tomasza Wybranowskiego, a my tymczasem dodzwoniliśmy się do Londynu. Przy naszym telefonie jest Tomasz Machura, ekonomista pracujący na co dzień w Londynie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i mamy plan B, czy nie mamy plan B? Na czym stanęły dyskusje o Brexicie?
To jest bardzo dobre pytanie. Zostało dzisiaj, to warto przypomnieć, 66 dni do 29 marca, czyli daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I wczoraj w poniedziałek minął termin, kiedy Theresa May, po tym kiedy parlament odrzucił największą ilością głosów w historii parlamentu brytyjskiego porozumienie, które jej rząd ostatnie dwa lata negocjował, miała przedstawić plan B. Plan B, który przedstawiła Theresa May, jest zaskakująco podobny do planu A. Właściwie wszystkie punkty nie przedstawiła Theresa May niczego nowego, oprócz tego, że postara się do następnej środy, czyli do czasu, kiedy będzie plan B, musiał być przegłosowany przez parlament, że postara się doprecyzować czy zmienić założenia tego irlandzkiego backstopu, czy irlandzkiej siatki bezpieczeństwa, która ma powodować, że w Irlandii powstanie twarda granica, że spotka się z członkami parlamentu z innych partii i z nimi będzie również dyskutowała przyszłość tego porozumienia oraz, co jest ważne dla obywateli polskich czy innych krajów europejskich mieszkających w Wielkiej Brytanii, że zniesie rząd Theresa May zniesie opłatę 65 funtów, którą miał zamiar pobierać za aplikację dla obywateli Unii Europejskiej, aby mogli oni dostać tak zwany status osoby osiedlonej, czyli status praktycznie zrównujący ich prawa z obecnymi prawami obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii.
Na tym się cały Brexit rozbija, czy jeszcze coś innego jest na stole, czy jeszcze jakieś inne elementy mogą być ruchome w tej umowie brexitowej?
Znaczy, to tak naprawdę nie wiadomo, jakiej umowy brexitowej Parlament Brytyjski sobie życzy. To jest wielka zagadka. To chyba się odbywa teraz. To, co widzimy, to jest to, że było duże poruszenie, było bardzo dużo głosów przeciwko Unii Europejskiej. Ludzie głosowali przeciwko Unii Europejskiej z bardzo różnych powodów, ale nie było jednego planu, jak stosunki Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, jak stosunki Wielkiej Brytanii ze świata mają wyglądać już po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Widać, że rząd jest w pewnym sensie w impasie. Rząd wynegocjował, dwa lata negocjował porozumienie. Wydaje się, że to porozumienie, które ma zabezpieczać, żeby nie powstała twarda, czy ten irlandzki backstop, czy irlandzka siatka bezpieczeństwa, jak jest tłumaczone na polskie, które ma zabezpieczyć, żeby nie powstała twarda granica, czyli granica, na której będą dokonywane kontrole, pojawią się posterunki graniczne między Irlandią Północną i Irlandią Południową. Jest to coś, co wielu parlamentarzystom przeszkadza w przyjęciu tego Brexitu, tego porozumienia na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Europejskiej, ale to, co było bardzo niepokojące, jest to, że aż 230 parlamentarzystów, większością 230 parlamentarzystów zostało odrzucone to porozumienie. Także szanse na to, że Theresa May uda się przekonać 116 parlamentarzystów tylko tą zmianą w backstopie jest dosyć niewielkie. Parlament teraz, widząc, że rząd sobie nie radzi z tym porozumieniem, stwierdził, że może oni przejmą pałeczkę i jakby zrezygnują z usług pani premier do tego, żeby wypracować nowe porozumienie i sam parlament postara się w ramach swoich obrad znaleźć większość dla jakiegoś rozwiązania. I tutaj pojawiły się poprawki. Parlament przy dużym wsparciu marszałka parlamentu, który trochę wyłamał się z konstytucyjnych swoich uprawnień, jakby dokonując pewnego rodzaju precedensu w parlamentaryzmie brytyjskim. On pozwoli, żeby parlamentarzyści zaczęli wbrew rządowi, ponieważ to w parlamentaryzmie brytyjskim rząd ustala plan pracy parlamentu, żeby to parlamentarzyści mogli ustalać, nad jakimi ustawami, nad jakimi propozycjami będą głosowali. To pojawiły się już pierwsze poprawki, które będą starali się do przyszłego tygodnia, do przyszłej środy przegłosować. Jedno jest takie, żeby, ponieważ widzą, że Wielka Brytania nie radzi sobie z tym porozumieniem o wyjściu, żeby odroczyć datę 29 marca, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Europejskiej, żeby dopracować to sobie. Jest to jedna poprawka. Druga jest taka, żeby rząd zobowiązać do tego, że jeżeli się do końca lutego nie da się wynegocjować, żeby to sam rząd wystąpił o odroczenie tego terminu. Jest również poprawka przedstawiona przez Partię Pracy, która proponuje, żeby parlament mógł głosować nad czterema wersjami tego porozumienia. Czyli jedno jest, że parlament zdecydował, czy chce jeszcze raz głosować nad porozumieniem wynegocjowanym przez Theresa May, czy chce opuszczenia Unii bez porozumienia, czy wynegocjować, czy renegocjować to porozumienie już wynegocjowane z Unią Europejską, czy kolejnego referendum. Także to zobaczymy. Do przyszłej środy wyjaśni się, co Parlament będzie chciał zrobić w tej kwestii.
Jest jakakolwiek szansa, żeby było kolejne referendum na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?
Czy teraz się wydaje, że trzy bardzo, bardzo rozbieżne scenariusze są równie prawdopodobne. Jakby scenariuszem takim, który powinien wynikać z samego prawa brytyjskiego i decyzji, którą podjęli Brytyjczycy prawie dokładnie dwa lata temu, jest to, że jeżeli do 29 marca nic nie zostanie przyjęte, żadna parlament się nie porozumie, to wtedy nastąpi wypadnięcie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli tak zwane wyjście bez porozumienia, twarde wyjście, ze wszystkimi tymi konsekwencjami. Drugą opcją jest, że parlament postara się odroczyć obowiązywanie artykułu 50, czyli ten moment wyjścia. No i trzecie jest to ponowne, może w jakiś sposób zmienione porozumienie wynegocjowane przez Theresa May. I teraz pytanie jest, jak technicznie będzie mógł to parlament zrobić, żeby odroczyć obowiązywanie artykułu 50. Wiele osób, nawet tych, które są mocnymi zwolennikami, czy zwolennikami bardzo twardego Brexitu, przyznaje, że coraz bliżej wydaje się możliwość tego, że ponieważ rząd jest w impasie, w parlamencie ciężko będzie znaleźć większość do przyjęcia jakiegokolwiek porozumienia o wyjściu, że jedyną szansą dla Wielkiej Brytanii będzie znowu odwołanie się do wyborców i zwrócenie się z powrotem do społeczeństwa, żeby po tym, co widzieli w ciągu ostatnich dwóch lat, czy cały czas są za Brexitem.
I to dopiero byłoby ciekawe rozwiązanie i dopiero to zmieniłoby nasze rozumienie Unii Europejskiej i procedury wychodzenia i wchodzenia do tej wspólnoty. Tomasz Machura, ekonomista pracujący w Londynie, był gościem Popołudnia Wnet. Nie pierwszy i nie ostatni raz, Tomaszu, łączymy się z tobą, bo proces Brexitu być może dopiero nabiera rumieńców. Do usłyszenia.
To prawda, dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I tak w dzisiejszym popołudniu 22 stycznia udało nam się dojechać do spraw polskich. W studio goście Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Ja bym powiedział dobry wieczór, bo to już tak ciemno.
To prawda, ale za 4 miesiące już będzie o tej porze jasno i wtedy będzie można z czystym sumieniem mówić dzień dobry.
Czekamy. Dzień dłuższy, człowiek będzie miał lepsze samopoczucie, więcej słońca, więcej witaminy. Jakiej? Chyba D, tak?
D, tak, witaminy D. Nie jestem biologiem, nie wiem, jak ona wpływa na działanie organizmu. Pytanie, jak tragedia w Gdańsku wpłynie na działanie polskiej demokracji?
Podejrzewam, że przez kilka najbliższych dni temperatura sporu politycznego będzie zdecydowanie niższa niż zazwyczaj. Natomiast po 2 tygodniach, miesiącu podejrzewam, że sytuacja niestety wróci do normy. To znaczy dyskusje nie będą na argumenty, tylko na inwektywy. Będzie szczucie, będzie straszenie, będzie wykluczanie ze wspólnoty narodowej. No niestety wszystko wróci do normy, to znaczy dzisiaj ci wszyscy, którzy mówią, że będzie pięknie, będzie ładnie, będziemy się wszyscy kochać, no niestety tak nie będzie. I to nie za moją sprawą, czy kolegów ode mnie z klubu, tylko przede wszystkim za sprawą tych, którzy no, dzisiaj nawet nie są w stanie uszanować takiego schłodzenia temperatury dyskusji publicznej i próbują oskarżać o zbrodnie Bogu Ducha winnych polityków partii rządzącej.
To jest tak, czyli jak rozumiem w opisie świata pana posła jest tak, że nie ma pełnej symetrii, tylko jedna strona w tej żałobie zachowuje się mniej godnie. To jest właściwy wniosek?
No, moim zdaniem troszeczkę spłycił pan redaktor. To znaczy ja bardziej mówię o kwestii takiej narracji, która przez obydwie strony tego plemiennego konfliktu popisowego no jest uskuteczniana. Natomiast widać ewidentnie taką próbę gry niestety na tej tragedii i to mi się nie podoba.
Kto gra?
Przede wszystkim Platforma Obywatelska, czy też no, inni stronnicy, wasalowie, nie wiem jak określić, na przykład byt pana Petru, jego ugrupowanie, czy to jest stronnictwo sojusznicze, czy to jest jakaś enklawa, no, trudno mi to określić. Natomiast no, on wczorajszym swoim występem medialnym, w którym przypisał Prawu i Sprawiedliwości odpowiedzialność za tą zbrodnię, moim zdaniem przekroczył pewną granicę.
Dzisiaj w Sejmie odbyła się konferencja prasowa, trochę zmieniając temat, na której pan marszałek Terlecki oraz przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, pan Andrzej Szlachta, zaprezentowali projekt dotyczący jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim i to ma być jawność zarobku od roku 95. Dobra ustawa?
Ja nie zapoznałem się z jej projektem. Mam nadzieję, że podczas prac Sejmu będzie ona procedowana razem z projektem, który złożył również mój klub, czyli Kukiz 15, który również dotyczy jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim. Mam nadzieję, że ten projekt Prawa i Sprawiedliwości, tak jak nasz, obejmuje wszystkie stanowiska kierownicze w Narodowym Banku Polskim, a nie tylko te, które mają być jawne.
Zacytuję: wszystkie wynagrodzenia i zasady wynagrodzenia ustalone przez zarząd będą miały charakter publiczny i prezes NBP wysokość wynagrodzenia oraz zasady wynagrodzenia publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, a najwyższe zarobki w Narodowym Banku Polskim nie będą mogły przekraczać 60% pełnego wynagrodzenia prezesa NBP.
Ciekawy pomysł. Zobaczymy, jaki będzie finalny efekt i czy będzie połączone do tego czytania projektu ustawy również z między innymi tym, który my złożyliśmy. Wiem, że jeszcze jedno ugrupowanie opozycyjne, bodajże Platforma Obywatelska, złożyła swój projekt ustawy w tym zakresie.
To jest tak, że te projekty, o ile będą procedowane, tutaj politycy PiS-u zapewnili, że zostanie to przyjęte na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli dobrze pamiętam
w piątek najbliższy, tak?
Nie ma posiedzenia, panie pośle, dobrze.
Pan redaktor jest niedoinformowany. Jutro o godzinie 14:30 odbywa się konwent seniorów, na którym zapewne marszałek Sejmu poinformuje przedstawicieli klubów i kół poselskich o tym, że w piątek planuje posiedzenie Sejmu. Tak ja domniemuję, a wydaje mi się, że dobrze domniemuję.
Z drugiej strony jest informacja, że będzie Sejm w tym tygodniu, o tyle, o ile Senat zgłosi poprawki do budżetu, a tego jeszcze
pewnie zgłosi jutro.
To pewnie jutro zgłosi, zaprosimy, co teraz się dowiemy, czyli w piątek posiedzenie Sejmu i w piątek...
Moim zdaniem bardzo prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne jest posiedzenie niż jego brak.
Bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale posłowie przywiejskiej tym właśnie głównie żyją w ostatnich dniach. Czy będzie w tym tygodniu posiedzenie, czy posiedzenia nie będzie?
Nie, i to wszyscy, naprawdę... bo ja należę do tych, którzy akurat nie traktują tego jako kwestię istotną, bo ja na co dzień jestem w Sejmie, więc dzień jak co dzień, można powiedzieć.
Pani przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, pani Małgorzata Wasserman, zapowiedziała, że będzie jeszcze jeden świadek przed Komisją Śledczą. To prawda?
To prawda.
Kto to będzie?
Będzie to były marszałek województwa podkarpackiego.
Było ich kilku, ten, który ma, jeden z tych, którzy mają pełne nazwisko, czy ten, który część nazwiska stracił w wyniku procesu?
Chyba druga opcja, ale ja tak dokładnie nie znam sylwetki jeszcze świadka. Jeszcze nie wiem, kiedy będzie również przesłuchany. Jak będzie ustalony termin przesłuchania, podejrzewam, że opinii publicznej również będzie przedstawiona pełne personalia, o ile oczywiście świadek wyrazi taką wolę.
Czyli były marszałek z PSL-u, który został aresztowany, zdaje się, i ma zarzuty w związku z aferą podkarpacką, stanie przed Komisją Śledczą do spraw VAT, czego...
Bardzo domyślny pan redaktor.
To nie było trudne zadanie, panie pośle.
Dla pana redaktora z pewnością nie, ale dla większości dziennikarzy w Polsce pewnie tak.
Jakie pytania państwo zadadzą świadkowi?
No jak zawsze, trafne, rzetelne, odnoszące się do tematu prac komisji, czyli dotyczące wątku Amber Gold i OLT.
Mirosław K., jak sobie szybko przypomniałem przy pomocy internetu, po co w ogóle w tej chwili jeszcze na dogrywkę już po Donaldzie Tusku i jeszcze Mirosław K. były marszałek województwa podkarpackiego ma się przed państwem stawić?
No, do członków komisji śledczej dotarły informacje przede wszystkim medialne, ale i nie tylko. Do niektórych z nas również osoby zainteresowane tematem, którym komisja się zajmuje, dotarły z taką informacją, że pewną wiedzę na temat funkcjonowania OLT, jego rozwoju w Polsce, może posiadać były marszałek województwa podkarpackiego i komisja taką decyzję podjęła.
Nawet było pismo do jednej z stacji telewizyjnej, żeby udostępnić nagranie, w której pan Mirosław K. mówi o tym, jak działa OLT i z czyim wsparciem się rozwijało. Udało się to nagranie pozyskać?
No, nagranie jest dostępne, natomiast komisja również wnioskowała w sprawie zwolnienia z tajemnicy dziennikarskiej, poinformowania członków komisji. Tutaj no, nie było takiej zgody.
A po co, skoro jest nagranie, to po co jeszcze zwolnienie z tajemnicy dziennikarskiej?
Bo to nagranie, które było w pierwszym tygodniu listopada wyemitowane na antenie TVP1, no, ukrywało dane personalne, my tej twarzy ani personaliów, osoby, z którą dziennikarze rozmawiali, nie uzyskaliśmy. Stąd też taki nasz wniosek i podejrzewam, że będziemy prosić Sąd Okręgowy w Warszawie o rozważenie możliwości zwolnienia z tajemnicy dziennikarskiej dziennikarzy.
Ten polityk, który, jak rozumiem, pan poseł domniemuje, był Mirosławem K., z którym rozmawiali.
Aż tak domyślny niestety nie jestem.
No to w takim wypadku po co Mirosław K. stanie przed komisją?
No z racji, tak jak mówiłem, na informacje, które dotarły do członków komisji za pośrednictwem nie tylko mediów, ale również no, osób, które interesują się sprawą.
Jeszcze jeden świadek, to już wiemy. Raport kiedy?
Podejrzewam, że w marcu bieżącego roku. Prace trwają, są bardzo zaawansowane. Pracują nad tym eksperci komisji śledczej, pracują nad tym posłowie, oczywiście ci, którzy chcą.
Pan poseł będzie współautorem tego raportu?
No mam nadzieję, że cała komisja będzie współautorem tego raportu.
Że podpisze się pod nim także pan poseł Brejza, także inni posłowie?
Ja jestem człowiekiem wielkiej wiary, ale jestem też realistą. Raczej liczyłbym na tak zwany raport mniejszości.
Albo raport większości.
Raport większości z pewnością będzie, ale również będzie raport mniejszości. Pytanie poseł... jak małej mniejszości, czy jedno, czy dwuosobowej?
A jak rozumiem, pan poseł się zapisuje do raportu większości.
Tak. Znaczy, ja jeszcze nie znam efektów, bo tych efektów finalnych nie ma, ale rękojmie daje mi dotychczasowa współpraca z większością członków komisji sejmowej. Ja jestem bardzo zadowolony z współpracy.
A w których elementach znajdą się wnioski autorskie pana posła? Jest tak, że pan poseł złożył do tego raportu jakieś własne propozycje, analizy?
Jak będzie gotowy draft raportu przygotowywany przez ekspertów komisji, to wówczas członkowie zapoznają się z tym raportem i wówczas naniesiemy własne osobiste autorskie uwagi. To jest, powiedziałbym, proces dosyć rozbudowany.
Ale tak, teraz piszą raport eksperci.
Tak.
Pan poseł ma z nimi kontakt?
Tak. To są eksperci komisji sejmowych. Jeśli pan rektor włączyłby którekolwiek z przesłuchań, to oni tam siedzą tak jest. Po naszej prawej stronie.
Taka jest.
Patrząc ze strony komisji.
Z reguły tak jest, że eksperci się...
Po lewej, przepraszam.
Nie zawsze, tak, ale z reguły wszyscy siedzą na przesłaniach komisji, także komisji VAT-owskiej.
Tak.
I teraz tak, oni piszą raport i pan codziennie od nich dzwoni, pyta się, co się dzieje z tym raportem.
Nie, każdy ma swój jakby segment zainteresowań, koordynuje to pani przewodnicząca Wasserman i czekamy na efekt finalny.
I pan poseł też czeka tak nieaktywnie, nie jest tak, że pan poseł się włącza technicznie w wpisanie i na przykład mówi, tu powinno być napisane tak, a nie inaczej, panie ekspercie?
Nie chcemy zamieszania robić, czekamy, aż każdy swój drobny fragment tematyczny przygotuje, wówczas będziemy odnosić się do całości. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, że prace komisji cały czas trwają. Napływają do komisji. Dwa tygodnie temu wpłynęły również materiały do komisji. Czekamy na kolejne materiały.
Rychło w czas, po przesłuchaniach. To bardzo dobry moment na spływanie materiałów.
Panie redaktorze, to nie jest nasza wina. My o te materiały prosiliśmy na początku ubiegłego roku.
Ale to czyja? To znaczy, że ktoś torpedował pracę Komisji Amber Gold?
No ktoś, kto jest dysponentem tych materiałów. Ja mogę tylko powiedzieć, że te materiały są objęte klauzulą odtajne wzwyż. Czyli również ściśle tajny, to proszę już sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest dysponentem tych materiałów, kto jest ich autorem.
W dniu przesłuchania Donalda Tuska do kancelarii tajnej wpłynęły dokumenty z ABW, dobrze pamiętam?
No i z jednej ze służb specjalnych, tak mogę powiedzieć. O godzinie 9:17 dostałem SMS-a z kancelarii tajnej, że wpłynęły nowe materiały do komisji sejmowej. To jest moim zdaniem najlepsza odpowiedź
Donalda Tuska.
Nie mogę w ten sposób odpowiadać, sugerować. Wpłynęły ważne materiały, wszystkie, które wpływają do kancelarii tajnej, w mojej ocenie są ważne powodów, aby ponownie przysłuchiwać do Donalda Tuska. Natomiast ja uważam, że wszystko oczywiście zależy od materiałów, czy też od zeznań świadków. No, jeśli pojawią się nowe okoliczności, które z punktu widzenia komisji będą bardzo istotne, to my oczywiście nie wykluczamy możliwości ponownego przesłuchania Donalda Tuska.
No, ale jak na razie będą może tylko Mirosław K. stawi się jeszcze jako dodatkowy jakby świadek przed komisją śledczą do spraw Amber Gold, nie mylić z Komisją Śledczą do spraw VAT, która ostatnio intensywnie pracuje, nawet obraduje w tej chwili, kiedy my sobie rozmawiamy w studio. Wnioski raportu jakie będą?
Na pewno ciekawe.
To z pewnością bardzo to jest ciekawa odpowiedź.
Czy pytałby pan autora książki przed napisaniem książki, jaki będzie morał książki?
Tak, bo to jest...
No to ja mogę powiedzieć, ciekawy.
Bo to jest, proszę pana...
I ważny z punktu widzenia funkcjonowania państwa.
Bo to jest pana pośle ciekawe. Powiedzieć.
No jest na pewno wszystko bardzo ciekawe, nie ukrywam, dla mnie również.
Pracowaliście
i muszę powiedzieć, że mnie to wciągnęło.
Dwa lata w tej komisji.
Ponad.
Pan troszkę krócej, bo pan doszedł w trakcie pracy komisji.
No ja jestem od listopada 2016, czyli no już ponad dwa lata.
Ponad dwa lata. I jakieś wnioski z tych przesłuchań pan ma i może pan radio słuchaczom zaprezentować, co udało się przez te ponad dwa lata zrobić
nie
i w którym
jestem upoważniony, aby w imieniu komisji o...
Ale nie pytam komisji, tylko pytam
raportu,
Tomasza Rzymkowskiego.
Nie ma powiedzieć. Ale ja nie mogę powiedzieć, panie redaktorze, bo jak nie ma dokumentu gotowego, nawet nie ma projektu tego dokumentu...
Ale co tam powinno się znaleźć, pana
zdaniem? A co powinno się znaleźć? No oczywiście powinien się znaleźć syntetyczny opis sytuacji, która była przedmiotem prac komisji, z konkretnymi wnioskami,
zarzutami
które płynęły.
Do prokuratora.
Zarzuty... To już formuje prokuratura na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Czy takie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, pana zdaniem, komisja powinna w raporcie końcowym zdecydować?
Komisja do tej pory złożyła 32 zawiadomienia do prokuratury dotyczące poszczególnych osób, które zdaniem komisji naruszyły porządek prawny w Polsce. Komisja nie jest organem stojącym na straży praworządności, ani oskarżycielem publicznym. Tylko w świetle artykułu 2 ustawy Prawo o prokuraturze tym organem jest jednostka prokuratury powszechnej.
Dobrze, to na koniec jest pan także członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.
Tak jest. Dzisiaj mieliśmy posiedzenie, pierwszy dzień.
Pierwszy dzień posiedzenia i wyroki. Ja poproszę o komentarz do dwóch wyroków. Jeden warszawski, który skazał, sąd warszawski w pierwszej instancji skazał Jana Śpiewaka z powództwa cywilnego przez córkę byłego ministra sprawiedliwości, pana Świątkowskiego.
Nie znam do końca tej sprawy. Słyszałem również duże oburzenie mieszkańców Warszawy, samego Jana Śpiewaka. Rozsłyszałem również argumentację, natomiast abym rzetelnie mógł się do tej sprawy odnieść, musiałbym znać akta sprawy, przynajmniej rozmawiać z jedną i z drugą stroną, abym wyciągnął jakieś swoje zdania. Trudno mi jest odnosić się do sprawy, której naprawdę nie znam.
A jak pan się odnosi do tych wszystkich wypowiedzi sędziów, którzy mówią, że jak tylko inna opcja dojdzie do władzy, to czeka rozprawa z twórczym rozwinięciem konstytucji, rozprawa z obecną KRS i z sędziami, którzy weszli w proces reformy czy zmiany w wymiarze sprawiedliwości.
No tutaj mogę się wypowiedzieć jako członek Krajowej Rady Sądownictwa, organu konstytucyjnego państwa, który stoi na straży niezawisłości sędziów i niezależności instytucjonalnej sądów, że tego typu wypowiedzi no, naruszają tą podstawową zasadę, jaką jest kwestia niezależności sędziów. Jest to próba wywarcia presji, próba wręcz, bym powiedział, zastraszenia. Są to słowa, które padają z ust czynnych sędziów, osób, które orzekają. I moim zdaniem no, można spodziewać się konsekwencji natury prawnej i dyscyplinarnej wobec osób, które formułują tak daleko idące sformułowania. No to jest właśnie ten język agresji, pogardy i straszenia. To, od czego niestety zaczęliśmy dzisiejszą naszą wieczorną rozmowę.
W późno popołudniową.
Dobrze, nie będę się kłócił.
No dobrze, to jeszcze na koniec to, co politycy lubią najbardziej, czyli miejsca na listach, koalicje, nie koalicje. Pan proponował koalicję, czy możliwość wspólnego startu z Platformą, zdaje się, że...
Nie, w życiu. Startu? Chyba nie.
Nie, no koalicji powyborczych.
A, powyborczych, tak, tak.
Znaczy, wspólnego jesteśmy tworzenia bardzo rządu.
Z wszystkimi, ale no, są
SLD
tacy...
również? To jest...
No nie, trzeba mieć jakieś uczucia estetyczne, wie
bo
pan.
Wszyscy to taki silny kwantyfikator.
Wiem, ale no, mówmy o tych, którzy są, a nie o demonach z przyszłości.
Czyli z Platformy, jak rozumiem, nie miał pan problemu, żeby zasiadać w wspólnym
jak
rządzie.
Jak pan mnie pyta prywatnie, jako tak. Tomasza Rzymkowskiego, to oczywiście miałbym bardzo poważne problemy wewnętrzne.
Na przykład z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk jako podobny premier i pan jako minister sprawiedliwości na przykład.
No, muszę powiedzieć, ładunek wybuchowy, tak się konstruuje.
Tak, nie, to jest możliwe.
Ciężkie do połączenia. Ja powiem w ten sposób, no, posłowie i politycy Platformy Obywatelskiej absolutnie wykluczają możliwość współpracy z Kukiz 15.
No, czyli jednak czarna polewka. I
no,
to już
no,
na
tak,
starcie.
No, trudno, no co zrobić? No, będziemy płakać z tego powodu.
No dobrze, ale poza Platformą są jeszcze inne podmioty, z którymi można nawet nie tylko wejść w koalicję powyborczą, ale...
Z jakimś Biedroniem absolutnie.
Ale wspólne listy stworzyć, na przykład bez partyjni samorządowcy, to słychać.
Ja uważam, że to jest jakby naturalny nasz sojusznik. Bezpartyjni samorządowcy to jest pień, z którego wyrasta ruch, na którego czele stoi Paweł Kukiz. I to jest nasz naturalny, bym powiedział, sojusznik i partner polityczny, tylko no, trzeba się dogadać. Ja na pewno jestem wielkim zwolennikiem tego, abyśmy wspólnie poszli do wyborów i euro, i tych najważniejszych parlamentarnych na jesieni. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe środowisko.
Na jakim etapie są rozmowy?
A to nie wiem, ja nie uczestniczę w tych rozmowach. Gdybym wiedział, to bym szczerze powiedział, ale niestety nie uczestniczę.
A na jakim etapie są rozmowy z panem profesorem Gwiazdowskim?
Pierwsze słyszę o takowych rozmowach, ale rzeczywiście pan profesor jest również moim zdaniem bardzo blisko nas, bo jego chociażby wczorajsze wystąpienia medialne w mediach społecznościowych, mówienie o fundamencie ruchu Kukiz 15, czyli jednomandatowych okręgach wyborczych, no, pokazuje no, co najmniej, że puszcza do nas oko i bardzo mnie to cieszy, bo to jest bardzo uznany ekonomista, prawnik, osoba, która wielokrotnie zabierała głos bardzo trzeźwo, rozsądnie w życiu publicznym, osoba, o której no, nie można powiedzieć, że jest populistą, czy też żeruje na jakichś niskich instynktach. Jest to naprawdę człowiek z bardzo poważnym autorytetem i warto by było razem z nim iść do wyborów i tych euro, i tych parlamentarnych.
Ale to jest...
Na pewno jest mi bardzo blisko do pana profesora Gwiazdowskiego.
Ale jak rozumiem, pan nie ma wiedzy, żeby obecnie ruch nie. Z 15 jakokolwiek...
Przykro mi, ja jestem maluczki.
Co trzeba z panem posłem Jóźwiakiem porozmawiać, to może pana wiedza na temat rozmów między państwem będzie większa.
Jóźwiakiem chyba, nie Jóźwiakiem.
Jóźwiakiem, przepraszam pana posła najmocniej.
Mój kolega z ławy poselskiej.
Tak jest.
Ale nic mi się nie chwalił, że prowadzi rozmowy z panem profesorem Gwiazdowskim.
Nie wiem, czemu pan poseł wywnioskował. Bardzo pan poseł domyślny tego późnego popołudnia. Mogę się odwdzięczyć na koniec rozmowy z złośliwością.
Dziękuję, ale nie, to nie złośliwość. To przyjemność dla mnie, taka pieszczota intelektualna.
Ty, Tomasz Rzymkowski, poseł klubu Kukiz 15, ale to może byśmy tak pieszczotliwie nie kończyli.
Jeszcze coś, jeszcze pan redaktor ma coś tam.
W notatkach ostatnio. Nie, tylko mam pytanie o to, czy dalej pan podtrzymuje swoją wolę niekandydowania?
Raczej tak.
Czyli jedna i ostatnia kadencja.
No, na chwilę obecną tak. Ale jak pan rektor mi ładnie poprosi, to może zmienię zdanie.
Ja niestety nie mogę głosować w pana posła regionie, no chyba, że pan poseł by się...
Można pojechać do Łowicza, piękne miasto, piękny, średniowieczny, trójkątny rynek, pójść na kawę, a potem wieczorem, po południu... W zależności od którego dnia października bieżącego roku będą wybory i można na mnie zagłosować. To tak mówię, najbliższy powiat Warszawy. Pan redaktor
czyli
jest Warszawy.
Czyli jednak ciepło pan poseł myśli o kandydowaniu, skoro już widzi pan poseł siebie na listach
nie,
i możliwość
zagłosowania. Nie, bo wielu moich przyjaciół z Warszawy w poprzednich wyborach wzięło tak zwane kartki i pojechali właśnie do Łowicza tam zagłosować na mnie. Może no stąd taki dobry wynik miałem. Pół Warszawy pojechało, tak.
Pompowanie. Kiedyś było pompowanie kół w partiach, teraz jest pompowanie...
Kandydatów na listach.
Wyborców w okręgach. Tomasz Dziękowski, poseł Kukiz 15, członek KRS, był ostatnim gościem popołudnia. Może czy to jest jakaś formuła, żeby robić te rozmowy w takiej atmosferze luźniejszej. 10 minut po godzinie 18 kończymy popołudnie, jutro rano w poranku niespodzianka, przywita się z państwem Antoni Opaliński, a my się usłyszymy w czwartek o godzinie 16, mówię państwu do usłyszenia i dziękuję Daruszowi Konkolowi za bycie realizatorem tej audycji.
Popołudnie w net.